Dzisiaj będziemy kontynuować nasze rozważania z Księgi Objawienia. Mamy piąty list Jezusa do kościołów. Dzisiaj będzie Sardes. Bardzo ciekawy list. Jak zresztą każdy z tych listów. Te listy są dla mnie fascynujące. Ale zanim przeczytamy list do kościoła w Sardes, chciałbym, żebyśmy jeszcze lepiej uchwycili kontekst, w jakim Jezus pisze te listy, kieruje te listy do zborów, do kościołów, do wspólnot chrześcijańskich, do każdego z nas, do swojego kościoła. Ponieważ rozdział drugi i trzeci, jak już sama nazwa wskazuje, jest rozdziałem drugim i trzecim. Jest pewien kontekst. Trochę już o tym mówiliśmy, ale dzisiaj chciałbym wam zwrócić uwagę właśnie na to, co jest w rozdziale pierwszym. To będzie jakby wstęp do tego, o czym będziemy mówić, kiedy będziemy czytać i rozważać list do zborów Sardes. W rozdziale pierwszym Jezus objawia swoje serce, swoje nastawienie do Kościoła jako całości i chce, abyśmy w tym kontekście odczytywali te listy. I najpierw przeczytamy od wersetu 4 do 8. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. Jan z polecenia Jezusa pisze tę księgę, przesyła ją do tych 7 kościołów i do wszystkich innych kościołów. Kieruje specyficzne poselstwo do każdego z tych 7 kościołów, ale pozdrawia je w bardzo konkretny sposób, który pozwala nam uchwycić kontekst, w jakim Jezus przemawia do nas, w jakim Jezus przemawia do Ciebie. Gdy Jezus mówi do Ciebie, nie mówi w oderwaniu od kontekstu, w oderwaniu od tego, jakie jest Jego serce wobec Ciebie, co dla Ciebie uczynił, kim On sam jest. I oto co Jan pisze w imieniu Jezusa. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. Łaska Wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi. I od 7 duchów, które są przed Jego tronem. I od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, pierworodnego spośród umarłych i władcy królów ziemi. Jezus patrzy na Ciebie, Jezus patrzy na swój Kościół. Patrzy na każdą wspólnotę wierzących na tej ziemi. W Jego sercu płonie tylko to jedno pragnienie. Okazać łaskę. A łaska zaowocowała pokojem w sercach Jego ludu. Pokojem w małżeństwach, pokojem w rodzinach, pokojem w przyjaźniach, pokojem między braćmi i siostrami, pokojem z Bogiem, pokojem pomiędzy ludźmi. Łaska, niezasłużona przychylność ze strony Boga. Życzliwość. Innymi słowy, Bóg mówi tutaj, jestem życzliwy swojemu Kościołowi. Jestem życzliwy Tobie. Jestem nastawiony przychylnie do Ciebie. Chcę dla Ciebie jak najlepiej. Pragnę pokoju dla swojego ludu. Pragnę tego szalom, tej harmonii. Termin pokój to jest coś więcej niż ten pokój, o jakim myślimy, a dobrze się czuję. Ten pokój biblijny oznacza harmonię. Wewnętrzną harmonię, to znaczy, że moje relacje są właściwe. Mam właściwą relację z Bogiem, właściwą relację z żoną, z mężem, z dziećmi, właściwą relację ze swoim otoczeniem, z braćmi i siostrami. My dzisiaj myślimy, że pokój to jest święty spokój. Często tym się zadowalamy. Ale święty spokój oznacza, że odgrodziliśmy się murami od innych, żeby dali nam w końcu święty spokój. Pokój, o którym tu jest mowa, to jest ten pokój, który burzy mury. Burzy mury, abyśmy mogli harmonijnie współżyć z innymi. Tego Jezus pragnie. Pragnie pokój, abyś budził się rano, mając pokój w sercu. Kładł się wieczorem spać, mając pokój w sercu. On tego pragnie dla Ciebie i dlatego pisze te listy, dlatego kieruje swoje słowo. Nie żeby potępić, nie żeby oskarżyć, ale żeby dać pokój. Ciekawe jest to właśnie, jakim jest Jezus. On jest pierworodnym spośród umarłych, ale jest też władcą królów ziemi. To jest nowość. To była też nowość dla pierwszego kościoła, bo gdy Jezus chodził po ziemi, był ich nauczycielem, był ich Panem. Ten był zmartwychwstałym Panem. Ale zarówno pierwszy kościół, jak i my musimy się nauczyć. Jezus jest władcą. Że On panuje nad wszystkimi królami. Wyobraźcie sobie, jak to musiało zelektryzować, to przesłanie musiało zelektryzować Jana i tych, do których on pisał. Oto Jan jest na wyspie Patmos, skazany tam na banicję przez największego z królów ziemskich, przez cesarza rzymskiego. A Jezus objawia mu się tam i mówi, słuchaj, ja jestem władcą nad cesarzem. Jest jeszcze wyższa instancja. Nie ma takiego władcy na tej ziemi, nad którym Jezus nie panowałby. Tak się tutaj przedstawia. I to jest ten kontekst potężnego Jezusa, tego kosmicznego, eschatologicznego, wielkiego, ogromnego Jezusa, odzianego w chwałę i majestat. Tak On się tutaj przedstawia. Dalej czytamy: temu, który nas miłuje. Wszystko, co czytamy, wszystko, co On mówi do Kościoła, do nas, jest motywowane Jego miłością do nas, bo nas kocha. Bardzo ważne, Jezus mówi: kocham was. I gdy będziecie czytać te listy, gdy niektóre dopiekam wam do żywego, gdy trafię dokładnie w sedno waszego problemu, pamiętajcie, że kocham was, że jestem wam życzliwy, jestem przychylny i pragnę pokoju dla was. Pragnę, abyście wiedzieli o tym, że was kocham i abyście doświadczali mojej miłości. Temu, który nas miłuje i swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów. Czy czujesz się dzisiaj uwolniony od swoich grzechów? Jezus swoją krwią już uwolnił cię od twojego grzechu. Możesz go strzepnąć z siebie jak pył, jak kurz, bo jesteś uwolniony. Spróbuj począstnąć kajdanami, które się skuwają, i zobaczysz, że one opadną z twoich rąk. Jezus już je rozerwał swoją krwią. Problem w tym, że często siedzimy zakłóci w tej kajdany, nie wykonamy żadnego ruchu, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie jesteśmy już wolni. Podnieś się i zacznij iść i zobaczysz, że jesteś wolny. Tak jak człowiek sparaliżowany musiał się podnieść, wziąć swoją matę i pójść. I zobaczył, że już jest zdrowy, choć myślał, że nie jest. I uczynił królestwem, kapłanami dla swojego Boga i Ojca. I tu jest mowa o naszym statusie, o naszej pozycji. Jesteśmy kimś wyjątkowym. Jesteśmy kapłanami Boga Najwyższego. Mamy dostęp do Niego, możemy Mu służyć. Jesteśmy w drużynie Jezusa. W Jego zespole. Nie jesteśmy Jego wrogami. Nie jesteśmy w przeciwnej drużynie. Jezus mówi: jesteście ze mną, jesteście moim ludem. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Tu Jezus mówi coś bardzo ważnego. Ja oczekuję, że w moim Kościele chwała będzie oddana Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Że mój Kościół będzie chwałę oddawał Bogu Wszechmogącemu. Tego oczekuję, dlatego te listy piszę. Bo nie zawsze wam to wychodzi. Ale tego oczekuję. I dalej czytamy: oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebili, i opłakiwać go będą wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, ten, który jest i który był i który przychodzi, Wszechmogący. Niesamowite dwa wersety. Najpierw jest mowa o tym, że przychodzi zmartwychwstały Syn Boży, a potem, że przychodzi Bóg Wszechmogący, bo ten, którego przewodni, był Bogiem Wszechmogącym. Tajemnica odkupienia, tajemnica wcielenia. Jezus mówi tutaj: czytajcie te listy, myślcie o swoim życiu, myślcie o swojej służbie w kontekście tego, że ja powracam na tą ziemię. Ja wrócę. Ta ziemia nie będzie zawsze wyglądać tak, jak wygląda. Nie będą królowie tej ziemi wiecznie rządzić tą ziemią. Powróci prawowity władca. Zaprowadzi tutaj swój porządek. Jeszcze jeden obraz z tego pierwszego rozdziału. Jan usłyszał głos z tyłu. I w wersecie 12 czytamy tak: i odwróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos mówił do mnie. A gdy się odwróciłem, zobaczyłem 7 złotych świeczników. Wśród świeczników natomiast kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w szatę długą aż do stóp i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa zaś i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy były podobne do lśniącego brązu, jakby w piecu rozżarzonego, a głos jak huk wielu wód. W swojej prawej ręce miał 7 gwiazd, a z jego ust wychodził obosieczny, ostry miecz. Wyglądał jak słońce, które jaśnieje w całej swojej mocy. Próbujcie wyobrazić sobie ten obraz. Ktoś podobny do Syna Człowieczego, tak, rozpoznaję te rysy. Pamiętam, gdy chodził po ziemi, tak, to jest ktoś podobny. Jest podobieństwo, Jezus dalej jest człowiekiem, jest uwielbionym człowiekiem, ale jest Bogiem Wszechmogącym i teraz jest odziany w swoją chwałę i majestat. I żeby jakoś to oddać, żeby jakoś to Janowi uzmysłowić, ten Jezus ma twarz jak słońce w swoim blasku. Patrzyłeś kiedyś prosto w słońce, jak długo jesteś w stanie wytrzymać? Z jego ust wychodzi miecz, oczy są jak płomień ognia, nogi są jak rozgrzany brąz, mosiąc. Tam dużo bieli, że potrafi gwiazdy trzymać w swoim ręku. To jest Jezus dzisiaj. Wielki i potężny. Władca królów ziemi. A gdy go ujrzałem, upadłem do jego stóp jak martwy. To Jan upada jak martwy. Ten, który kładł swoją głowę na piersi Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. Ten, który był tak bliski Jezusowi. Gdy teraz zobaczył Jezusa, padł jak martwy. Ale nie na tym chciałem się teraz skupić, tylko na tym, co Jezus zrobił. On zaś położył na mnie swoją prawą rękę i powiedział: nie bój się. Ja jestem pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i Hadesu, czyli krainy umarłych. To jest piękny obraz. Majestatyczny, wielki Jezus odział się w chwałę, którą ściągnął z siebie, którą ukrył, gdy był na ziemi. Ale serce jest dalej takie samo. Tutaj widać, że Jezus jako Pan Kościoła, głowa Kościoła, pochyla się nad swoim Kościołem. Bo jak to często powtarzam, żeby dotknąć kogoś, kto leży na ziemi, trzeba się mocno pochylić. On nie powiedział: wstań, co robisz? Ale pochylił się, dotknął go swoją ręką. Powiedział do niego słowa pocieszenia. I jest ten piękny obraz. Jezus pochyla się nad swoim Kościołem. Pochyla się nad twoim życiem. Nie żeby cię potępić, nie żeby cię oskarżyć, ale żeby powiedzieć ci te wspaniałe słowa: nie bój się. Ja kontroluję wszystko. Powstałem z martwych, żyję. Kontroluję twoją przeszłość, teraźniejszość, przyszłość i wieczność. Wszystko mam w swoim ręku. Musisz się bać. Możesz mi zaufać. Przede wszystkim nie musisz się nie bać. Przychodzę, żeby potępić. Nie przychodzę, żeby zniszczyć. Przychodzę, żeby dać ci łaskę, żeby dać ci pokój, żeby okazać ci swoją miłość i żeby skierować cię na właściwą drogę, na której odnajdziesz to wszystko, co dla ciebie przygotowałem. W tym kontekście właśnie powinniśmy odczytywać te listy. Listy Jezusa do kościołów, listy Jezusa do nas. Teraz jest do kościoła, list do kościoła Sardes. Aniołowi kościoła w Sardes napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów Boga i 7 gwiazd. Znam twoje czyny. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź resztę, która miała umrzeć. I okazały się bowiem twoje czyny doskonałe przed moim Bogiem. Przypomnij więc sobie, co wziąłeś i usłyszałeś, i strzeż tego i nawróć się. Jeśli jednak nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Ale w Sardes jest kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą się one przechadzać ze mną w białych szatach, gdyż są tego godne. Zwycięzca ubierze się w białe szaty i nie wymarzę jego imienia z księgi życia i wyznam jego imię przed moim Ojcem i jego aniołami. Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. Sardes, tak mówiłem, te miasta wszystkie były niedaleko od siebie. Sardes było położone jakieś 50 kilometrów od Tiatyry. Kiedyś było to potężne, bogate, wielkie miasto, ale lata swojej świetności miało już dawno za sobą. Podobnie jak kościół w Sardes. Znowu Jezus zaczyna tutaj od przedstawienia siebie. I ciekawe jest to właśnie, jak siebie przedstawia. Każdemu zborowi inaczej. I tutaj pisze tak. To mówi ten, który ma 7 duchów Boga. I to jest dosyć zrozumiałe, że w tym kontekście pojawia się to sformułowanie 7 duchów Boga. 7 to jest pełnia i chodzi tu o pełnię Ducha Świętego, którą ma tylko Jezus. W rozdziale 1, w wersecie 4 Księgi Objawienia czytaliśmy, że tych 7 duchów Boga jest przed tronem Bożym. W rozdziale 4, w wersecie 5 czytamy, że one są jak lampy ogniste przed tronem Bożym. Mamy tu ogień, żar, jasność, światło. Duchem Bożym nie można żartować. Duch Boży to nie jest nasz kolega. Duch Boży to jest 7 lamp ognistych przed tronem Bożym. Wyobraź to sobie. Jeżeli ten Duch zamieszkuje w tobie, jeżeli ten Duch cię napełnia, to napełnia ci 7 lamp ognistych, które są przed tronem Bożym. Świętość, czystość, autorytet, moc. W rozdziale 5, w wersecie 6 czytamy, że 7 duchów Boga to jest 7 oczu baranka, które są posłane na całą ziemię. Jezus mówi tutaj: ja mam pełnię Ducha Świętego. Mam Ducha, który jest przed tronem Bożym i został posłany na cały świat. Ducha, który wszystko widzi. Ducha, który potrafi wszystko oczyścić, wszystko spalić, co stanie mu na drodze. Palić wszelką nieczystość. Mam tego Ducha. 7 gwiazd. Ciekawe, że znowu pojawiają się te gwiazdy. Gwiazdy, czyli aniołowie, 7 zborów. Duszpasterze, 7 zborów. Wydaje mi się, że Jezusowi chodzi tutaj o to, iż On posiada również pełnię urzędu nauczycielskiego w Kościele. On rządzi w Kościele. On ma w swoim ręku 7 gwiazd. Wszystkich liderów, niezależnie od tego, jak wielkich. On ma w swoim ręku. On jest Panem. Nie żadna gwiazda. Gwiazdy są tylko w Jego ręku. Prawdziwy władca właśnie teraz mówi do Kościoła. Pełnia ducha, pełnia autorytetu, pełnia nauczania. Wszystko jest w ręku Jezusa. I ustanowił On po zborach, po kościołach, nauczycieli, liderów, aby ci przygotowali lud Boży do tego, by ten lud służył, by ten lud budował ciało Jezusa Chrystusa, jakim jest Kościół na ziemi. A jakie były cechy tego Kościoła? Trudno się doszukać jakichś zalet poza tą niewielką grupką, która chodziła w czystych szatach. Jezus zaczyna swoją wypowiedź na temat Kościoła w ten sposób. Znam Twoje czyny. I słowy, można by dodać, fakt ten pozostawiam bez komentarza. Po prostu wiem. Wiem, co się u Was dzieje. Wiem, co robisz. I nawet nie będę tego komentował. To jest dobra lekcja dla nas. Czasami nie musimy czegoś komentować. Wiem i to wystarczy. Pozostawiam bez komentarza. Czasami jest to mądre. Nieco później Jezus mówi: nie okazały się bowiem Twoje czyny doskonałe przed moim Bogiem. Znowu dosyć ogólne stwierdzenie. Coś próbujecie robić, ale to wszystko jest niewiele warte. Przed ludźmi może to coś znaczy, może to robi wrażenie. Ale przed moim Bogiem Wasze czyny naprawdę niewiele znaczą. Są niewiele warte. Pamiętajcie, Jezus mówi to w miłości. To są mocne słowa. Wyobraźcie sobie, że jesteście w zborze Sardes. Że jesteście liderem tego zboru. W Radzie Starszych. I nagle przychodzi list. Od Jezusa! Biegnijcie! Jezus napisał do nas list! No, Pan jak cudownie! Jezus list napisał! Chodźcie, przeczytałem, co Pan Jezus napisał do swoich dzieci. Pan Jezus pisze tak. Masz imię, które mówi, że żyjesz, a jesteś umarły. Jesteście martwi. Jesteście duchowo martwi. Zostało wam tylko imię. Została wam tylko nazwa. Jeśli popatrzysz na waszą nazwę, to można odnieść wrażenie, że jesteście pełni życia. Nazwa jest wspaniała. Nazwa jest cudowna. Nazwa jest biblijna. Ale w środku jest martwota. Jest duchowa martwota. Jest tutaj przedstawiony obraz kościołów, które mają wspaniałe nazwy. Jeśli popatrzysz na nazwę kościoła, przechodzisz ulicą i patrzysz na nazwę jakiegoś kościoła, a w niektórych krajach tych nazw jest bardzo dużo, jeżeli spojrzysz na nazwę, to pomyślisz, ten kościół musi być pełen życia, bo ta nazwa wiąże się z nazwiskiem jakiegoś wielkiego założyciela. Lidera ruchu przebudzeniowego. Patrzysz na nazwę i kojarzy ci się ona. Z tym czy z tamtym myślisz, cóż to było za niezwykłe wydarzenie w historii Kościoła. Jakież wielkie przebudzenie, jakaż wielka odnowa, jakiż wielki ruch misyjny. I nazwa dalej jest. W tej nazwie może być nazwisko założyciela. W tej nazwie może być ulubiona doktryna założyciela. Cokolwiek, ale nazwa kojarzy się bardzo wyraźnie z chlubną przeszłością, ze wspaniałym początkiem. I takich kościołów jest wiele na ziemi. Przechodzisz, patrzysz i myślisz, piękna nazwa. Wchodzisz do środka i myślisz, chyba pomyliłem drzwi. Bo tu same grobowce. Bo tu jest śmierć. Woń duchowej śmierci. Nie ma życia Bożego. Są piękne, wzniosłe słowa i nic więcej. I członkowie zajmują się polerowaniem tablicy z imieniem i nazwiskiem założyciela. Och, jak pięknie lśni. Z zrobimy złoconą, bo jest tylko z brązu. Zrobimy składkę i będziemy mieć pozłacaną. I ta tablica będzie mówić o tym, że nasz Kościół żyje. Choć jest martwy. I o takim Kościele Jezus tutaj mówi. I do takiego Kościoła się zwraca. I próbuje przemówić do serca tego Kościoła. Ale nie jest to łatwe. Spróbuj porozmawiać z kimś, kto jest martwy. Widziałeś kiedyś kogoś, kto jest martwy? Kto kiedyś żył, był twoim dobrym znajomym, bliskim czy człowiekiem, kimś z twojej rodziny, ale potem widzisz jego martwe ciało? Próbowałeś nawiązać z nim kontakt? Nie jest to łatwe. Wręcz niemożliwe. I gdyby nie to, że Jezus ma klucze śmierci Hadesu, że Jezus powstał z martwych, że ma moc zmartwychwstania i może wskrzesić do życia, to byłoby to niemożliwe, jeśli Kościół jest już martwy. Ale Jezus ma moc, żeby ten Kościół wskrzesić. Ten Kościół był martwy, ponieważ był pozbawiony działania Ducha Bożego. Dlatego Jezus przedstawia się jako ten, który ma 7 duchów bożych. Ten Kościół miał tylko teologicznego Jezusa, ale pozbawiony był objawienia żywego Jezusa, które to objawienie może przyjść tylko za sprawą Ducha Świętego. Ten Kościół może miał wielkie seminarium teologiczne, wielką bibliotekę, ale bardzo małe serce. A wiemy, że jak serce jest za małe w stosunku do wielkości organizmu, to taki organizm umiera. Serce niewytrzymujne. I ten Kościół był właśnie taki, był martwy. Duch Boży tam nie działał. Dla Ducha Bożego nie było tam miejsca. Bo powiem wam, Duch Boży nie będzie zajmował się polerowaniem tablic z nazwiskami nawet najwspanialszych założycieli. Bo w Kościele nie ma być oddana chwała jakiemuś założycielowi, ale tylko jednemu imieniu. I na początku Jezus o tym powiedział, imieniu Bożemu. Bo Jemu ma być oddana chwała. Jeżeli chcemy, żeby Duch Boży działał pośród nas, to musimy wywyższać imię Jezusa. On musi być wyniesiony, wywyższony. I to przyciągnie Ducha Bożego. I Duch Boży będzie działał potężnie pośród ludzi, którzy uwielbiają Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Z kontekstu też widać, że ten Kościół nie był czujny, nie czuwał. Gdy apostołowie spytali Jezusa o to, jakie będą znaki Twojego przyjścia. I dzisiaj też wielu chrześcijan pyta, jakie będą znaki. Kiedy Jezus przyjdzie, po czym to poznamy? Ciekawe, że Jezus nie zaczął od wymienienia różnych znaków, ale powiedział im, bądźcie czujni, czuwajcie. I niejednokrotnie zdarza się tak, że ktoś może być zafascynowany eschatologią i różnymi znakami i cudami i o tym byłby gotów słuchać. Ale nie chcę słuchać o tym, że ma być czujny. Że on ma czuwać. Że on ma żyć na co dzień z Bogiem. Że on ma wziąć oliwę do swojej lampy. I ten Kościół nie oczekiwał na przyjście Pana. Być może nawet nie wierzył w to. Trudno sobie to wyobrazić, ale są kościoły na ziemi, które nie wierzą w drugie przyjście Pana. Mają nawet piękne nazwy. Ale są martwe. I Jezus powiedział też, że uczynki tego Kościoła nie były doskonałe przed Bogiem. I to oznacza, że ten Kościół żył przed ludźmi. Tak jak faryzeusze mieli piękną nazwę, która się dobrze ludziom kojarzyła, ale swoje uczynki pełnili, żeby ich inni widzieli. Ale dla Boga te uczynki były bezwartościowe. Tu jest mowa o powierzchownej służbie, która nie wpłynie z serca. I taki był ten Kościół. Kościół martwy. Martwy duchowo. Niemniej jednak Jezus próbuje przemówić do tego Kościoła, bo kocha, bo życzy jak najlepiej, bo chce pomóc, bo chce ożywić. I chwała Mu za to, że niejednokrotnie udało Mu się ożywić doliny wyschłych kości. Ezechiel został kiedyś posłany do takiego martwego kościoła. Wtedy to był Izrael i Juda. Dolina wyschłych kości, nic tam nie było. Ale wiemy, że dzięki mocy Słowa Bożego i mocy Ducha Świętego ten kościół w tej dolinie wyschłych kości ożył i stał się potężną armią. I dlatego Jezus nie rezygnuje. Jezus nie załamuje rąk. Gdy Jezus przyszedł do grobu Łazarza, mówiono mu: nie osuwaj kamienia, bo on już 4 dni jest w grobie i cuchnie. Nie tylko umarł, ale zaczął się rozkładać. Nie tylko Łazarz umarł, ale umarła nasza nadzieja, że kiedykolwiek na tej ziemi go zobaczymy. Zostaw to już tak, jak jest. Zostaw nas z naszymi zranieniami, bo zawiodłeś nas. Pozwól nam się z tym jakoś uporać, może nam się uda. Może odbudujemy naszą przyjaźń i zaufanie do Ciebie. Spóźniłeś się, już to zostaw. Zostaw mnie w spokoju. Zostaw moje małżeństwo. Ono już jest w grobie. Ono umarło i cuchnie. Zostaw tę sprawę, Panie Jezu. Kiedyś może można było temu zaradzić, ale nie teraz, jest za późno. Ale co Jezus powiedział przy tym grobie? Ja jestem w zmartwychwstanie i życie. Ja nim jestem i ten kamień nie przeszkodzi mi w tym, żeby przywrócić życie Łazarzowi. I grzebne płótna nie przeszkodzą mi w tym. I wasza niewiara, i zniechęcenie, i to, że czujecie się przeze mnie zranieni, nie przeszkodzi mi w tym. Bo przyszedłem na tę ziemię, aby dać życie. I Biblia mówi wyraźnie, że Jezus jest życiem i przyszedł, aby dać życie. I to życie w obfitości. I teraz przychodzi do tego zboru, do zboru w Sardes, aby dać mu życie. Nie wiemy dokładnie, co działo się w tym zborze, ale wiemy, że w drugim wieku, w drugiej połowie drugiego wieku żył chrześcijański nauczyciel, lider Meliton Sardes, który napisał piękne kazanie paschalne, pełne życia. Nie wiem, czy był z tej resztki, czy ta resztka przejęła ten kościół, czy ten kościół się ożywił, ale jedno jest pewne, w drugiej połowie drugiego wieku życie Boże tętniło dalej w tym zborze. Dlaczego? Bo Jezus nie rezygnuje, bo Jezus nie dołamuje nadłamanej trzciny, bo Jezus nie dogasza trującego się knota, tylko przychodzi i mówi: słuchajcie, nie wiem, czy zauważyliście, ale umarliście duchowo, jesteście martwi, jesteście jak trup, jesteście jak Łazarz, wasze duchowe życie zaczyna już cuchnąć. Może byśmy coś z tym zrobili? Może trochę życia byście przyjęli? Może trochę łaski? Może pozwolilibyście zadziałać Duchowi Świętemu? Może byście się otwarli na Jego działanie? Może mógłby On zmienić porządek Waszego nabożeństwa? Może przytopilibyście tę pozłacaną tablicę i sprzedali i rozdali ubogim to, co zarobicie? Może zrobilibyście coś radykalnego, czego nigdy nie robiliście, bo wasza tradycja wam tego zabraniała. Jezus mówi tutaj: przypomnij więc sobie, co wziąłeś i usłyszałeś, i strzeż tego, i nawróć się, i opamiętaj się. Przypomnij sobie, to jest działanie Ducha Świętego. Duch Święty miał nam przypomnieć, co Jezus powiedział, wszystkie słowa, jakie On powiedział. Jezus mówi: mam 7 duchów. I pełnia ducha może działać pośród was, może wam przypomnieć, co wzięliście. Co wzięliście? Wzięliście zbawienie, wzięliście nowe życie. Gdzieś to wam się zapodziało. Tak jak ta drachma tej kobiety, jejku, gdzie ona jest? Nie widzę jej. Jezus mówi: przypomnijcie sobie, co wzięliście. Przypomnijcie sobie Ewangelię, którą usłyszeliście. Niech ona na nowo żyje w was. I strzeżcie tego. Strzegliście niewłaściwych rzeczy. Stawialiście straż przy tablicy pamiątkowej i staliście tam na ważność wystarczająco długo. Tak długo, że zamieniliście się w słupy soli. Wystarczająco długo strzegliście swojego formalizmu, swojego legalizmu, swojej tradycji. Wystarczająco długo. Pora pozwolić na to, aby te pochodnie, które płoną przed tronem Bożym, zapaliły was, wasz kościół. Wasze serca, zapaliły wasze małżeństwa, zapaliły wasze otoczenie i płonęły i wypaliły wszystko, co cielesne i dały nowe życie i stały się światłością dla innych. ale w Sardes jest kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Nie wiem, jak liczny to był zbór, ale Jezus wreszcie mówi kilka, nieduża grupa. I za chwilę do tego jeszcze wrócimy. Będą się one przechadzać ze mną w białych szatach, gdyż są tego godne. Zwycięzca ubierze się w białe szaty, nie wymarza jego imienia z księgi życia i wyznam jego imię przed moim Ojcem i jego aniołami. Chciałem wam zwrócić uwagę tutaj na to słowo imię. Onoma w Grece. To samo słowo, które było użyte, gdy Jezus mówił, że masz imię, że żyjesz. Mamy tutaj imię, czy też nazwę Kościoła i imiona chrześcijan z tej reszki, którzy chodzą w białych szatach, którzy burzą swoje szaty we krwi baranka, którzy dbają o to, żeby ich szaty były czyste, którzy nie grają w jakąś grę z Bogiem, którzy nie ubierają chrześcijańskiej maski, żeby dobrze wyglądać przed innymi chrześcijanami, ale którzy prawdziwie w pokorze chodzą przed swoim Panem. Wyznają Jego imię, pozwalają, żeby krew Chrystusa oczyszczała ich z wszelkiego grzechu. Nie są doskonali i wiedzą o tym i dlatego biorą swoje szaty cały czas do krwi baranka. Kładają brudne do krwi baranka i ciągają białe, lśniące białe. Cud! Jak krew może cokolwiek wybielić? Krew nie może niczego wybielić, chyba że to jest krew baranka Bożego. Ta krew może zmienić wszystko. Ta krew może cię przemienić. Ta krew może cię uratować. Ta krew może cię wyzwolić. Ta krew może cię uwolnić. Ta krew może wszystko zmienić w twoim życiu, w twoim małżeństwie. Bo ta krew ma wielką moc. Jezus rzeczywiście przelał krew dla twojego zbawienia. Jedna kropla tej krwi może zmienić wszystko. I ci ludzie, ta reszka, brała swoje szaty. Wiedzieli, że im się zabrudzają, że są niedoskonali, że oddziałuje na nich świat, że są pokusy i prali swoje szaty i mieli je białe, ale mieli też swoje imię i to imię było zapisane w Księdze Życia. O Księdze Życia są imiona tych, którzy biorą swoje szaty we krwi baranka i te imiona tam zostaną. I te imiona Jezus wyzna przed swoim Ojcem. Ale zwróć uwagę, Jezus nie mówi, że będzie wyznawał imię Kościoła. W Księdze Życia Baranka Bożego są zapisane imiona ludzi, a nie nazwy kościołów. Jezus nie zbawia instytucji. Jezus zbawia pojedyncze osoby. I to oznacza jeszcze, że ja jestem odpowiedzialny za swoje osobiste życie z Jezusem, za moją osobistą relację z Jezusem, za to, jak ja chodzę z Jezusem i nie będę mógł się zasłonić, gdy stanę przed Nim nazwą swojego Kościoła i powiedzieć, no, byłem w takim Kościele i po prostu musiałem być taki, jak mój Kościół. A Jezus mówi, nie musiałeś być. Chciałeś kiedyś o zboże w Sardę, żeby był martwy, który był cmentarzyskiem, który był doliną wyschłych kości, a wśród tych kości rosły piękne kwiaty. Bo te kwiaty powiedziały, że warto żyć dla Jezusa. I zrozumiały, że to nie od decyzji Kościoła, nie od decyzji zboru, liderów i nie wiadomo kogo zależy ich życie, ale od ich własnych decyzji. I uchwyciły się mnie i pozwoliły, żeby Duch Boży działał w nich. I radowały moje serce i zostali zwycięzcami na cmentarzysku. Chodzili w zmartwychwstałym życiu pośród grobów. I nic ich nie mogło zrazić i nic ich nie mogło zniechęcić, bo poznali moją łaskę, poznali moją miłość. I wyznali tak jak Jozue. Wy, Izraelici, możecie robić, co wam się żywnie podoba. Ale ja i mój dom, ale ja i mój dom będziemy służyć wam.
Amen.
Amen. Jakie imię nosisz? Czy nosisz imię swojego Kościoła? imię Jezusa. Jezus ma dla Ciebie zupełnie nowe imię, nową tożsamość. Jesteś dzieckiem Bożym. Jesteś kapłanem. Jesteś z rodziny królewskiej. Nie ma takiego miejsca, w którym nie mógłbyś wieść zwycięskiego życia. To zależy od Twoich i moich decyzji. Od decyzji każdego z nas indywidualnie. Nie pozwól, żeby ktoś okradł Cię z tego, co Jezus Ci dał. A On dał Ci życie. Życie wieczne. Zbawienie. Moc swojego ducha. Chce Cię prowadzić przez życie. Zwycięsko. Chce Ci objawiać samego siebie. Chce, abyś był zwycięzcą. Amen.